Moi drodzy, świat, w którym żyjemy, stał się globalną wioską. Dzisiaj informacje, które dotyczą wydarzeń rozgrywających się na sąsiednich kontynentach, mkną do nas z prędkością błyskawicy. Technika sprawia, że wiemy o sobie nawzajem wiele. Wiemy o tym, co się dzieje u naszych sąsiadów w dalekich, odległych krajach. Oni wiedzą dużo o nas. To wielki dar, ale także też wielka odpowiedzialność. Cieszę się, że nasze nabożeństwa transmitowane są przez internet. Wiemy, że docierają do krajów Europy, że sięgają poza ocean. Jest nam bardzo miło, kiedy możemy spotkać się za pośrednictwem łącz internetowych. Witamy Was serdecznie. Gdziekolwiek jesteście, wierzymy to, że Boże błogosławieństwo, Boża łaska gromadzi nas wszystkich i jednoczy wokół Jego tronu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co doskonale znacie. O informacji, która mnie osobiście bardzo poruszyła. Jest to informacja, która nie schodziła z pierwszych stron gazet przez długi, długi okres czasu. A wszystko to zaczęło się 5 sierpnia. Właśnie wtedy, w kopalni miedzi i złota w San Jose, na pustyni Atacama, około 830 km na północ od San Diego, stolicy Chile, doszło do tąpnięcia górotworu. Nastąpił zawał, który zatrzymał pod ziemią kilkudziesięciu górników. Na początku niewiele było wiadomo o tym, co się tam tak naprawdę wydarzyło. Dwa dni później, 7 sierpnia, miało miejsce kolejne tąpnięcie, które sprawiło, że ratownicy, którzy już rozpoczęli pewne operacje ratunkowe, musieli je przerwać z uwagi na bardzo niestabilny w okolicy grunt i zachowanie się podłoża. 8 sierpnia ratownicy rozpoczynają drążyć niewielki, 12-centymetrowy otwór, ażeby dotrzeć do któregoś z korytarzy, w którym mogą przebywać górnicy. Mija kolejnych 16 dni od daty katastrofy i nadal brakuje informacji o tym, czy ktoś w ogóle przeżył. Coraz powszechniej mówi się o tym, że prawdopodobnie wszyscy zginęli. Fachowcy, specjaliści dawali około 2% szansy na to, że ktokolwiek tam pod ziemią, 600 metrów poniżej ziemi, że ktokolwiek przeżył warunki katastrofy. Odległość między życiem a śmiercią wynosiła wtedy 625 metrów. Wbrew opiniom fachowców, wbrew logice, wbrew faktom, argumentom naukowców, na przekór rachunkowi prawdopodobieństwa, tam na dole ciągle tliło się życie. Tylko rodziny górników wbrew wszystkiemu miały nadzieję, że życie jest silniejsze niż śmierć. Od chwili katastrofy, od 5 sierpnia, przez 17 dni górnicy zdani byli tylko na siebie. Musieli podjąć bardzo radykalne środki, ażeby w ogóle przeżyć. Później opowiadali, że mieli niewiele jedzenia. Tylko dwie łyżki tuńczyka, pół ciasteczka, pół szklanki mleka na każde 48 godzin. To była racja żywnościowa w tamtych warunkach. Temperatura około 32 do 34 stopni, wilgotne powietrze, zaduch, a więc bardzo nieprzyjemne warunki. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was był kiedyś w kopalni. Być może tak. Ja byłem tylko w Wieliczce, w kopalni soli, to są zupełnie inne klimaty, ale sama świadomość tego, że nad moją głową znajduje się setki metrów ziemi, była dla mnie bardzo przytłaczająca. Gdyby cokolwiek zaczęło się sypać, walić na głowę, to nie byłoby chyba żadnych szans na przeżycie. Najważniejsza dla nich, dla tych zatrzymanych pod ziemią górników, najważniejszą dla nich była nadzieja. Nadzieja, że może być inaczej. Wiara, która sprawiała, że tam na górze byli ludzie, którzy zjednoczą wszystkie siły, ażeby ich ratować. Była ważna wiara w to, że ktoś o nich pomyśli, że zatroszczy się, że pomoże. Przez pierwszych 17 dni żadnego kontaktu, żadnej informacji. Cicha nadzieja, że ktoś tam na górze zacznie działać. Pierwsze oznaki życia od zasypanych dotarły na powierzchnię 22 sierpnia, 17 dni po zawale. Wówczas ratownicy usłyszeli stukanie w głowicę, która wierciła szyb, próbując dostać się do pomieszczeń, w których mogą być górnicy. Gdy wyciągnięto wiertło, Na głowicy tego urządzenia znaleziono kartkę z napisem: jest nas 33, jesteśmy zdrowi i cali. Rozpoczęła się walka z czasem. Zjednoczono siły, żeby jak najszybciej dotrzeć do przysypanych górników. Zaczęto drążyć szyb o głębokości 622 metrów i średnicy 66 centymetrów. Fachowcy oceniali, że operacja ta może zająć około 4 miesięcy, a przecież ważny był każdy dzień, każda godzina, być może każda sekunda. Cały sztab ludzi zaangażował swoje siły, żeby ten czas prac nad wydrążeniem tunelu zminimalizować, żeby trwał jak najkrócej, bo tam na dole ludzie czekali na zbawienie. Od 23 sierpnia ratownicy byli w stanie systematycznie dostarczać na dół jedzenie, wodę i leki. Zaczęła się walka o życie. 17 września niewielkie wiertło dotarło do komory z górnikami. Przez kolejne dni poczęto poszerzać szyb, aż w końcu 9 października szyb był gotów do użytku. 12 października rozpoczyna się kulminacyjny moment akcji ratowniczej. Przygotowano kapsułę, której nadano nazwę Feniks. Była to specjalna kapsuła do wyciągania górników. Niezwykle wąska, tak wąska, że mógł wejść tam tylko jeden górnik w specjalnym kombinezonie, który był podwieszany na szelkach wewnątrz tej kapsuły tak, aby nawet w przypadku, gdy górnik zemdleje, mógł zachować pionową pozycję. Była tak skonstruowana, że w razie, gdyby kopuła się zaklinowała gdzieś tam w drodze na powierzchnię, można było rozebrać jej górę i już samą liną bez kapsuły tego górnika wyciągnąć na powierzchnię. Górnicy musieli założyć specjalne okulary, maskę, z uwagi na to, że powietrze, które wydobywało się tym szybem na powierzchnię, było bardzo gorące i odurzające. A więc wiele różnych technicznych przygotowań, ażeby górnik mógł stanąć na powierzchni ziemi. Wyobraźmy sobie, co musieli czuć ludzie, którzy tam na dole zostali zatrzymani. Ich życie nagle zaczęło biec innym zupełnie tempem. Zjeżdżali i wyjeżdżali na górę nie raz. Kopalnia, w której oszczędzano na różnego rodzaju środkach bezpieczeństwa. Ważna była miedź, ważne były złoto, nie ludzie. I nagle 33 z nich zostało uwięzionych tam na dole. Ale zanim przygotowano ratunkowy szyb, zanim przygotowano kapsułę ratunkową, lekarze, psycholodzy zaczęli wydawać pewne konkretne polecenia ludziom uwięzionym na dole. Dzięki 500-watowej żarówce górnicy mogli w jakiś sztuczny sposób przeżywać cykl dnia i nocy. Musieli spać w odpowiednich porach, tak żeby wyjście na powierzchnię nie było dla nich jakimś wielkim szokiem. Musieli obowiązkowo ćwiczyć, aby pozostać w formie. Lekarze zalecili im szczególną dietę, która zawierała nie więcej niż 2200 kalorii, aby pozostali na tyle szczupli, by mogli przecisnąć się przez szyb ewakuacyjny. W ostatnich tygodniach psychologowie nadzorujący grupę pozwolili przesyłać górnikom najnowsze wydania miejscowych gazet, dostali też odtwarzacze muzyczne oraz Pismo Święte, żeby mogli zachować swoją nadzieję. Jeden z górników, listownie, w tym trudnym dla niego czasie był gotów nawet oświadczyć się swojej narzeczonej. Mieli być aktywni, nie mieli tracić nadziei, mieli współpracować, dlatego że ta operacja była niezwykle skomplikowana. Zwróćcie uwagę, że nawet obwód pasa był ważny, ażeby zmieścić się w kapsule. Pewne rygory, które zostały narzucone, ażeby ratunek był w ogóle możliwy. I wreszcie nadeszła godzina zero. Operacja zaczęła się od opuszczania na dół specjalnie przeszkolonych sanitariuszy, którzy mieli przeszkolić górników, jak zachować się w kapsule, mieli nawiązać systemu łączności, a przede wszystkim mieli pomagać górnikom w opanowaniu emocji. Jak zachowają się w momencie, kiedy po raz pierwszy kapsuła zjedzie na dół? Kto z nich będzie chciał wejść tam pierwszy? Czy nie powstanie jakaś panika? Mieli sanitariusze nad tym wszystkim zapanować. Mieli także orzec, który z nich musi wyjechać pierwszy, biorąc pod uwagę stan ich zdrowia. Pierwszy na górę wyjechał 31-letni górnik Florencio Antonio Avalos Silva. Ostatni z 33 górników został wyciągnięty na powierzchnię w czwartek 14 października naszego czasu około 3 nad ranem. Po akcji ratunkowej, która trwała około jednej doby. Podróż w takiej kapsule trwała około 20 minut, ponad 600 metrów w specjalnym zasobniku, który posuwał się niezbyt szybko do góry. Próbuję sobie wyobrazić, co musieli myśleć ci górnicy zamknięci w tej metalowej paczce. Przeżycia. To było chyba być może najkrótsza, jeśli chodzi o dystans, ale chyba najbardziej emocjonująca, najbardziej wstrząsająca podróż, jaką w swoim życiu odbyli. Każdy z nich przeżywał tę chwilę zupełnie inaczej. Jeden z nich, 19-letni Jimmy Sanchez, najmłodszy z uwięzionych, pisał tak do rodziców. Na razie jestem spokojny, ale wiem, że gdy przyjdzie moja kolej na wejście do kapsuły, mogę przestać kontrolować nerwy. Ale może tak źle nie będzie. Strasznie się tu nacierpiałem. Nie chcę już więcej cierpieć. Wujek dwóch uwięzionych górników mówił tak. Nikt nie chce być pierwszy ani ostatni. Oni chcieliby wyjechać na powierzchnię razem. Czas, który spędzili tam na dole, w jakiś szczególny sposób połączył tych ludzi. Ta wspólna bieda, wspólna trauma, wspólna katastrofa sprawiła, że stali się sobie nawzajem w szczególny sposób bliscy. Ale najbardziej poruszyła mnie relacja Daniela Segowi, który powiedział tak. Modlimy się, bo szybem, którym mamy zostać wyciągnięci, ciągle spadają skalne odłamki. Teraz już prawie wcale, ale był moment, że było tego całkiem sporo. Jak wyjdę, to chcę, aby wszyscy, cała moja rodzina, abyśmy poszli do kościoła podziękować Bogu za uratowanie. Czas udręki dobiegał końca. Przebywali pod ziemią 69 dni. Operacja ratunkowa kosztowała około 15 milionów euro. Powstaje pytanie, ile warte jest ludzkie życie? Kiedy tam na dole górnicy próbowali zachować formę, próbowali budować się nadzieją, próbowali jakoś wspólnie odliczać kolejne dni, nie popadając w zniechęcenie, w marazm, w apatię, jakiś pesymizm. Na górze, na powierzchni powstawało szczególne miasto. Wiecie, jaką nazwę to miasteczko nosiło? Nadzieja. Nadzieja. Na dole i na górze wiele ludzkich serc połączyło się w szczególny, solidarny łańcuch. Poza rodzinami, tłumami dziennikarzy, na górników na powierzchni mieli czekać lekarze, psychologowie, ale także dwaj szczególni mężowie stanu. Prezydenci Chile i Boliwii. Sebastian Pinera i Evo Morales. I co ciekawe, że choć te dwa państwa były od lat skłócone z powodu pewnych konfliktów terytorialnych, chociaż te dwa państwa nie utrzymywały żadnych kontaktów konsularnych, to ci dwaj przywódcy stanęli nad tą wydrążoną w ziemi jamą, ażeby wspólnie oczekiwać na górników. Jeden z zasypanych górników był właśnie Boliwijczykiem. Miał wyjechać jako trzeci tą ratunkową kapsułą na powierzchnię. Czy musimy przeżywać dramaty, ażeby spojrzeć na siebie inaczej? Czy musimy przeżyć coś strasznie wstrząsającego, żebyśmy mogli spojrzeć na siebie życzliwiej? Żeby nagle mężowie stanu stwierdzili, że mogą być blisko siebie? Że jest coś ważniejszego niż granice, niż racja stanu? Że to właśnie ludzkie życie, że człowiek jest tym największym dobrem, tym najpiękniejszym skarbem naszej planety. Górnicy tylko z opowieści znali wygląd miasteczka Nadzieja. Chcieli je bardzo zobaczyć. Było to miasteczko namiotowo-kontenerowe, które zbudowano dla rodzin i dla ratowników. Na terenie tego miasteczka Nadzieja powstała nawet szkoła podstawowa, do której chodziły dzieci czekające na swojego tatę. Niesamowite, że jeśli istnieje potrzeba, kiedy zanikają jakieś niemało istotne konflikty, to jako ludzie jesteśmy gotowi tak bardzo się zjednoczyć, że nie ma rzeczy niemożliwych dla każdego z nas. Pytanie tylko, czy musimy czekać na katastrofę? Czy musimy czekać na ból? Musimy czekać na dramat, ażeby spojrzeć na siebie troszeczkę inaczej. Akcja ratunkowa była na żywo przekazywana przez 30 telewizji z całego świata. Do Kopapio w ostatnich dniach zjechało około 3000 dziennikarzy. Każdy z nich chciał przeprowadzić wywiad z górnikami, którzy kolejno wyjeżdżali na powierzchnię ziemi. Proponowano im nawet do 20 tysięcy dolarów honorarium za kilka słów, ażeby tylko powiedzieli, jak przeżyli ten czas. Kluby piłkarskie Real Madryt, Manchester United zaprosiły górników, z których wielu jest kibicami, do obejrzenia rozgrywek z ich udziałem w Europie. Szef firmy Apple, Steve Jobs, wysłał wszystkim ratowanym najnowsze modele iPoda. Pewne biuro turystyczne, jedna grecka firma, zaproponowała im wycieczkę po cudownych plenerach Grecji. Ekscentryczny chilijski milioner Leonardo Farkas da każdemu z górników po 10 tysięcy dolarów. To jest mniej więcej roczna pensja, jaką uzyskiwali w kopalni miedzi i złota. Szum medialny, temat na pierwszą stronę gazet, a tak naprawdę przecież chodziło o człowieka. O kogoś, kto przeżywał to nie dlatego, żeby nakarmić sensacją media, ale tam naprawdę toczyła się walka o życie. Toczyła się bitwa, która została wygrana z uwagi na wiarę, na wspólnotę, która połączyła tych wszystkich ludzi, tych na dole i tych na górze. Czy nie jest to luksus móc liczyć na to, że obok mnie jest człowiek, który będzie o mnie walczył? Czy macie taką pewność, że kiedy wam coś się złego wydarzy, pojawi się ktoś, który pomoże? Pojawi się ktoś, kto będzie walczył, kto będzie się starał, kto da wszystkie siły, ażeby nas uratować? Czy mamy kogoś takiego w swoim życiu? Kiedy czytałem relację na temat tej niesamowitej katastrofy w San Jose, od razu jakby taki slajd w mojej głowie pojawił się tekst, który wyszedł spod pióra apostoła Piotra, a napisał on: jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem przeznaczony na własność dla Boga. Wy macie ogłaszać dzieła potęgi tego, który powołał was z ciemności do swego cudownego światła. Widzicie analogię? Bóg, który powołuje nas z ciemności do swojego cudownego światła, tak jakbyśmy byli zasypani, tak jakbyśmy byli skazani na ciemność w jakichś lochach grzechu i nagle pojawia się ktoś, kto podaje nam dłoń. To nie ciemność ma być twoim domem. Jesteś stworzony do światłości i jestem gotów zapłacić każdą cenę. Jestem gotów podjąć wszelkich dzieł, wszelkich możliwych jakichś działań, ażebyś mógł być dzieckiem światłości. On powołał nas z ciemności do cudownego swojego światła. Zostaliśmy przez Boga powołani. Czy widzimy różnicę między naszym wczoraj a naszym dziś? Ja jestem przekonany, że ci górnicy, którzy kolejno wyjeżdżali na powierzchnię ziemi, nie byli już tymi samymi ludźmi, którzy 69 dni wcześniej zjechali na dół. Czyż nie? To nie byli ci sami ludzie. Jestem przekonany, że wyjeżdżali na górę z zupełnie inną hierarchią wartości. Być może zjeżdżali ponad 60 dni wcześniej pod ziemię z takim nastawieniem, żeby zarobić, żeby przynieść do domu pieniądze. Mieli jakieś plany na popołudnie. Ale kiedy wyjeżdżali na powierzchnię ziemi, wiedzieli, że tak naprawdę to, czego im trzeba, to miłości drugiego człowieka, wiary w człowieka, wiary w to, że tam na górze tym najpiękniejszym szczęściem jest mąż, żona, dzieci, że tak naprawdę rodzina jest tą największą wartością. Społeczność z innym człowiekiem. Czy między naszym wczoraj i naszym dziś jest różnica? Czy Bóg, który wszedł w Twoje i moje życie, zmienił nas? Czy dał nam inne spojrzenie na świat? Podobnie jak chilijscy górnicy, przez fakt naszych grzesznych narodzin byliśmy skazani na życie w ciemnościach zła. Ktoś powie, no zaraz, zaraz. Spotykamy wielu szczęśliwych ludzi, którzy absolutnie nie chcą niczego w życiu swoim zmieniać. Są zrealizowani. Ludzie sukcesu, którym się po prostu powiodło. Ale wbrew temu, co możemy powiedzieć, Pismo Święte mówi, że można być za życia umarłym. W jaki sposób? Właśnie w grzechu. I to jest o tyle ciekawy stan, dziwny stan, niepokojący stan, że ludzie, którzy za życia umarli, nawet o tym nie wiedzą. Cieszą się, radują, zdobywają kolejne jakieś tam etapy w swojej karierze i nawet nie odczuwają świadomości, że tak naprawdę rozmijają się z życiem. Można być umarłym za życia, umarłym w grzechu. To On nas uratował. Nasz Bóg, nasz Zbawiciel. My sami dla siebie niewiele mogliśmy uczynić. Gdyby nie to, że zanim człowiek postawił pierwszy krok na ziemi, to tam w niebie już budowano miasto nadziei. Tam w niebie już dawno trwały prace nad tym, aby w razie potrzeby kapsuła ratunkowa była gotowa. Żebyśmy mieli jakieś rozwiązanie, żebyśmy mogli patrzeć w przyszłość z nadzieją. Gdyby nie nasz niebiański prezydent, który wiele bardziej umiłował nas niż swój tron, który był gotów zejść z niego i wejść w tą otchłań ziemi, ażeby ratować, żeby nieść życie, żeby nieść światłość. Gdyby nie boski plan ratunku, bylibyśmy zgubieni. Ale moi drodzy, żyjemy. Czy kiedy budzicie się rano, odczuwacie taką dziecinną radość, że możecie za oknem widzieć słońce, że wasze serce bije, że oddychacie, że na stole możemy znaleźć kawałek chleba? Czy czujecie radość? Żyjemy, moi drodzy. Żyjemy mimo tego, że wszystko świadczy o tym, że nie powinniśmy żyć. Bo jest ktoś, kto stworzył nas do życia, a nie do śmierci. Ktoś, kto stworzył nas do światłości, a nie do ciemności. Ktoś, kto stworzył nas do dobra, a nie do zła. Do doskonałości, a nie do grzechu. Możemy krzyczeć o tym całemu światu. Żyjemy. Wyobraźcie sobie, co musieli czuć ratownicy, którzy gdzieś tam na samym końcu tego narzędzia, które skrawało skały, znaleźli kartkę. Jest nas 33. Żyjemy. I mamy się dobrze. Jestem przekonany, że serca tych ludzi zabiły inaczej. Że jest ktoś, kto czeka na naszą pomoc, a więc więcej siły, więcej starań. Pismo Święte mówi, że kiedy jeden człowiek nawraca się do Boga, to co się dzieje w niebie? Radość. Wtedy aniołowie chwytają jeszcze gorliwiej za świdry. Jeszcze więcej siły angażują w to, żeby kolejnych ludzi prowadzić do zbawienia. Bo Pan Bóg stworzył nas do życia. I możemy dzisiaj krzyczeć, żyjemy. Chcemy mówić o tym, który podał nam dłoń. O tym, który przygotował nam drogę do domu. Przyszedł po nas. Nie zapomniał. Tak jak górnicy, każdy z nas nie mógł niczego uczynić dla swojego zbawienia. Kiedy zorientowali się tam na dole, w jakiej sytuacji się znajdują, to mieli świadomość, że żaden kilof, żadna maszyna, żadne narzędzie, które mieli do dyspozycji tam na dole, nie jest w stanie pokonać tych 625 metrów, które dzieliły ich od życia. Byli całkowicie bezradni, mogli tylko czekać, że tam na górze ktoś zacznie działać. My mamy tam na górze naszego cudownego Zbawiciela. Tam na górze, zanim jeszcze uczyniliśmy cokolwiek złego, przygotowano szczególną kapsułę zbawienia. Ratownicy nazwali tą kapsułę Feniks. Ktoś może powiedzieć, pogańska nazwa. Bo rzeczywiście, w mitologii Feniks był ptakiem, który ponoć wracał co 500 lat, spalał się własnym żarem na ołtarzu, a potem odnawiał, powstawał na nowo. Po 3 dniach rodził się z popiołów. Ale czy wiecie, że w katakumbach znajdowano obrazy ptaków, które miały być symbolem Chrystusa? Znajdowano obrazy pelikana, który według wczesnochrześcijańskich pisarzy był symbolem ludzkiej natury Chrystusa. I obrazy Feniksa, który miał obrazować boską naturę Chrystusa. Tego, który powstał mimo tego, że zabrano mu życie. Tego, który po trzech dniach pokonał więzy śmierci. Nasz Zbawiciel. Naszą kapsułą zbawienia, która krąży między ziemią a niebem, jest Jezus Chrystus. W Ewangelii według świętego Jana w 12 rozdziale, wierszu 46 czytamy: ja przyszedłem na świat jako światłość, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Czy nie tego pragnęli górnicy uwięzieni pod ziemią? Zobaczyć jeszcze raz słońce. Rozglądali się wokół i ciemność. Być może niewielkie jakieś tam minimalne źródła światła, jakieś latarki, które coraz bardziej gasły. Przyszedłem po to na świat, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Przyszedłem na świat jako światłość, ażeby nasze życie było inne. Chcielibyście żyć w ciemności? Ja nie wiem, czy to często się zdarzało, ale kilka razy tutaj w Warszawie przeżyłem chwilę, kiedy światło zgasło. Kiedy jakieś przeciążenie na moment sprawiło, że nie było prądu w gniazdkach, nie można było zapalić żarówki. Trochę dziwnie się wtedy czujemy, prawda? Kiedy ogarnia nas mrok, kiedy nie można pokonać nocy, a oni przez 60 ponad dni tam na dole musieli zmagać się z ciemnością. Pan Jezus jest naszym światłem. Pan Jezus jest naszą kapsułą ratunkową. W tej samej Ewangelii Jana, w 16 rozdziale, w wierszu 33, Pan Jezus mówi tak: powiedziałem wam to, żebyście we mnie szukali ukojenia. Na świecie będziecie doznawać wiele ucisku, lecz nie traćcie ducha, gdyż ja zwyciężyłem świat. We mnie szukajcie ukojenia. To jest niesamowity obraz. Wyobraźcie sobie podłużny jak cygaro pojemnik ratunkowy, kapsuła. Trzeba było do niego wejść w jakiejś niesamowitej ciasnocie, zdać się na to, że jakaś niesamowita siła wyciągnie mnie na zewnątrz. 600 metrów podróży. Nie jakąś luksusową windą. Nie. Powoli, gdzieś tam jakieś okruchy skał spadające na głowę i cały czas świadomość, że coś może zawieść, zaklinować się. Jestem przekonany, że tej podróży górnicy nigdy w życiu nie zapomną. A jak jest z nami i z Panem Jezusem? Czy możemy przyjść do Pana Jezusa z całym bagażem różnych klamotów, jakimś powiedzmy niepotrzebnych rzeczy? Górnicy musieli zadbać nawet o to, ażeby nie byli zbyt puszyści. Mało miejsca. Ktoś z nich przemycił kilka kamyków gdzieś tam zabranych z kopalni na pamiątkę swojej Gehenny. Ale musieli zostawić wszystko. Nie mogli zabrać nic. Dla nich ta podróż kapsułą była tak jakby podróżą do nowego narodzenia. Oni wyszli na powierzchnię ziemi, jakby otrzymując nowe życie. Tak jakby na nowo ucząc się chodzić. Jakby na nowo rozpoznając ten świat. Zbawieni, uratowani, przywróceni życiu. Być może nikt z nas takiej traumy jak oni nie przeżył. Ale każdy z nas, każdego dnia ma tysiące powodów, by Bogu dziękować. Każdy nasz oddech, każde uderzenie serca, każdy kęs chleba to dar. Każda sekunda życia, każdy uśmiech żony i męża, każdy pełen miłości uścisk dziecka to dar. Czy to widzimy? Czy umiemy się cieszyć z tych małych rzeczy? Czy jesteśmy gotowi, ażeby już wkrótce stanąć przed naszym prezydentem? Każdy z górników ratowanych w kopalni San Jose miał do wyboru tylko jedną drogę zbawienia. Nie było kilku kapsuł, kilku dróg, kilku korytarzy. Nie było jakiejś opcji, alternatywy. Tylko jedna kapsuła. Można było do niej wejść albo zostać tam. Niewiele miejsca i jedyna szansa na zbawienie. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć słowa, które wypowiedział Daniel Segovia. Powiedział tak: jak wejdę, to chcę, abyśmy wszyscy, całą rodziną, od razu poszli do kościoła podziękować Bogu za uratowanie. A my? co dzisiaj Ciebie i mnie sprowadza do Kościoła. Czy jesteśmy tutaj, żeby dziękować? Czy jesteśmy tutaj, aby wznieść Bogu gromkie alleluja? Pomyśl, jak wiele łask każdego dnia Pan Bóg okazuje Tobie i mnie. A więc oddajmy Mu cześć, albowiem On jest Królem i godzien jest naszej chwały. Niechaj zabrzmi pieśń dziękczynienia i niechaj nasze serca popłyną ku górze, bo On jest godzien naszej chwały i czci. Amen. Amen.